Kiedy myślimy o ludziach, których znamy, to czasami zadajemy sobie pytanie, czy ja naprawdę znam tą osobę, czy znam tylko swoje wyobrażenie tej osoby. Jakiś czas temu, to było wiele lat temu, miałem okazję poznać, tak naprawdę być przestawiony pewnemu człowiekowi, a potem widziałem go dosłownie przez krótkie chwile w różnych sytuacjach i za każdym razem, kiedy go widziałem, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to taki mało przyjemny, trochę szorstki w obejściu, trochę oschły, mrukowaty osobnik. Aż któregoś razu miałem okazję spędzić z nim więcej czasu, porozmawiać i zobaczyć go w gronie jego rodziny i zobaczyłem kochającego męża, troskliwego ojca, który żartuje się ze swoimi synami, który się bawi, a który przede wszystkim ma wielkie serce ludzi potrzebujących i chętnie im pomaga. I okazało się, że moje wyobrażenie tego człowieka zupełnie nie odpowiadało rzeczywistości tego, kim był naprawdę. A czasem bywa odwrotnie. Dwoje ludzi spotyka się, zakochuje się w sobie i on świata poza nią nie widzi. Uważa, że jest najcudowniejsza, najwspanialsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza. Znajomi mają inne zdanie, ale on tak twierdzi. I mija trochę czasu i potem nagle uświadamia sobie, że zakochał się w osobie, która nie istnieje. Bo jego wyobrażenie tej osoby nie zgadza się z tym, jaka ona jest naprawdę. I jeśli tak jest, że to jest ważne, żebyśmy znali ludzi takimi, jakimi oni są naprawdę, a nie swoje wyobrażenie tych ludzi, to o ile bardziej ważne jest to, abyśmy mieli poprawne, właściwe wyobrażenie tego, jaki jest Bóg, abyśmy naprawdę znali Boga, a nie tylko swoje myśli o Bogu. A wielu ludzi na różne sposoby postrzega Boga. Są tacy, którzy postrzegają Go jako surowego sędziego, który tylko czeka, aż powinien im się noga, który jest wiecznie niezadowolony i którego trudno jest zadowolić, bo cokolwiek zrobisz, to zawsze będzie mu mało. I tacy ludzie żyją w ciągłym strachu przed Bogiem, że Bóg ich ukarze i Bóg tylko czeka, aby się z nimi rozliczyć. Jeszcze inni postrzegają Boga jako księgowego, który daje im listę rzeczy do zrobienia. Bo chrześcijaństwo to nic innego jak lista rzeczy, które powinniśmy robić i których nie powinniśmy robić. I na tym to polega. Musisz chodzić do kościoła, czytać Biblię, modlić się, dawać. Nie wolno ci robić, nie wolno ci kłamać, założyć, robić wielu innych rzeczy. Są rzeczy, które robimy, których nie robimy. A na końcu Bóg nas rozliczy jak księgowy z tego, czy udało nam się to zrealizować, czy też nie. I tym samym niewiele różnimy się od nawet pogańskich religii, które podobnie postrzegają Boga. W Indiach biedni chłopi składają ofiary bogom ospy jadowitych węży, aby w ten sposób uchronić się od nieszczęścia. Wyznawcy szyntoizmu stają pod wodospadami, których lodowata woda ma oczyścić ich ciała i oczyścić ich duszę z grzechu. Oni też muszą zrobić jakieś rzeczy, aby zadowolić swoje bóstwa. A jeszcze inni postrzegają Boga jako dobrotliwego dziadka. Taki dobrotliwy dziadek, który kocha nas zbyt bardzo, żeby się na nas gniewać, jest za bardzo pobłażliwy, aby czegokolwiek od nas wymagać, który tak naprawdę wszystko nam zawsze wybaczy i wszystko puści płazem, który tak naprawdę się na nas nie gniewa i nikogo za nic nie rozliczy, bo on jest takim dobrotliwym Bogiem. Niektórzy nawet próbują to uzasadnić teologicznie. W XVII wieku była taka grupa religijna, nazywali się rantersami, którzy wierzyli, że skoro są zbawieni z łaski przez wiarę, to ich uczynki nie mają znaczenia, a tak naprawdę im bardziej grzeszą, tym większa jest łaska. Więc na nabożeństwach spotykali się i kleli jak szewcy, upijali się do nieprzytomności, zabawiali się z kobietami, no bo przecież łaska jest nieograniczona i Bóg zawsze wszystko wybaczy. A zresztą ponadto i tak najważniejsze jest to, co jest w środku, czyli w sercu człowieka, a nie to, co na zewnątrz. Są też tacy, którzy w ogóle postanowili sobie dać spokój z Bogiem i w Niego nie wierzą. Wykreślili Boga ze swojego życia. I w tym samym są jak pewien chłopiec, o którym opowiadał nieżyjący już pisarz i kaznodzieja Fredrik Büchner. Fredrik Büchner powiedział, że ta historia to jest jak przypowieść o współczesności i tak naprawdę jest zbyt straszna, aby ją opowiadać. Chłopiec, który miał 12, może 13 lat, zdobył rewolwer, a potem w przypływie gniewu zastrzelił swojego ojca. Kiedy go przysłuchiwano, I pytałem się, dlaczego to zrobił. On powiedział, bez żadnego żalu ani skruchy, no bo ojciec mnie irytował. Ciągle się czepiał, dużo wymagał. Potem, kiedy osadzono go w areszcie, strażnik, który pilnował go, w nocy usłyszał, że z jego celi dochodzą jakieś dziwne odgłosy. Kiedy się zbliżył do jego celi, usłyszał, jak ten chłopak szlocha i szlochając woła, chce mojego tatę, chce mojego tatę. Fryderyk Nietzsche ogłosił kiedyś, że Bóg jest martwy. Zabił Boga, tak by można było go zabić i myślał, że jego życie dzięki temu stanie się lepsze, szczęśliwsze, pełniejsze, ale tak naprawdę stało się bardziej puste i sam postanowił je skrócić, bo sobie je odebrał. Czasami, kiedy mam okazję rozmawiać z ateistami, zadaję im jedno pytanie. Opowiedz mi o Bogu, w którego nie wierzysz. I często zdarza się tak, że ta osoba opowiada o Bogu, w którego nie wierzy, a ja słucham tej opowieści i mówię, wiesz co, zgadzam się z tobą. Ja w tego Boga też nie wierzę. Taki Bóg tak naprawdę nie istnieje. A więc okazuje się, że to jest bardzo ważne, aby mieć właściwy obraz, właściwe wyobrażenie Boga. Aby wierzyć i myśleć o Bogu, który naprawdę istnieje, a nie jest tylko wymysłem i wytworem naszej wyobraźni. I właśnie dlatego rozpoczynamy nową serię kazań. To jest seria Connect, jak w niebie, tak i na ziemi. I przez następne tygodnie będziemy studiowali poszczególne frazy modlitwy pańskiej, Ojcze nasz. A to jest szczególna modlitwa, ponieważ ona rozpoczyna się, ona dzieli się na dwie części. Pierwsza część to jest nasza rozmowa z Bogiem o Bogu. Mówimy z Bogiem o Bogu, o tym, jaki On jest. A druga część to jest rozmowa z Bogiem o nas i o naszych sprawach. I okazuje się, że te dwie części ze sobą się łączą, bo to, jak postrzegamy Boga, to jaki On jest, ma wpływ na to, jacy my jesteśmy, jak my postrzegamy siebie, swoje życie i jak rozwiązujemy problemy. I w środku tej modlitwy modlimy się, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, bo chcemy, aby ten idealny Boży plan w niebie, ta Jego wola realizowała się tutaj na ziemi, w naszym życiu. I tak jak kiedyś Mojżesz, kiedy wszedł na górę Synaj, aby otrzymać od Boga prawo, a potem zejść na dół i wyjaśnić Izraelowi, jaki ten Bóg jest i czego oczekuje i jak żyć zgodnie z Jego wolą, tak Jezus też jako nowy prawodawca, nowy Mojżesz wszedł na górę, aby wygłosić swoje najbardziej znane kazanie, zwane kazaniem na górze. I w tym kazaniu właśnie zrobił to, że wyjaśnił ludziom, jaki Bóg jest, nakreślił nowy obraz Boga w pewnym sensie, nowe zrozumienie tego, jaki On jest, pogłębił to zrozumienie, a też na nowo wyjaśnił prawo i to, czego Bóg oczekuje od nas jako ludzi. Abyśmy mogli żyć inaczej, abyśmy mogli postrzegać Boga inaczej. A w samym środku tego swojego nauczania Jezus, tego swojego kazania, Jezus uczył o modlitwie. O tym, czym jest modlitwa i jak się modlić. I powiedział tak. Również, gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają całą swoją zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij ze sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. A więc Jezus zaczyna od właściwego spojrzenia, właściwego obrazu Boga i podważa nasze niewłaściwe spojrzenia na Boga, które mamy. Bo Bóg nie jest księgowym, który nas rozlicza na podstawie listy naszych dobrych i złych uczynków, a niektórzy tak Boga postrzegają, że to jest taka chrześcijańska taka lista rzeczy, które muszę zrobić i modlitwa jest jedną z tych rzeczy na liście i muszę się modlić, a kiedy się będę modlić, to najlepiej w ten sposób, aby Bóg widział, a jeszcze lepiej, żeby inni ludzie widzieli. I często zaczynamy mierzyć swoją własną wartość i swoją religijność tym, czy inni widzą to, jaki jestem dobry, jaki jestem pobożny, jakim jestem człowiekiem, który jest oddany Bogu, jaki jest bardzo religijny. Ale Jezus mówi, nie, nie. kiedy się modlicie, nie róbcie tego na pokaz. I to nie znaczy, że nie mogę się pomodlić głośno na nabożeństwie, czy nie mogę się modlić publicznie, bo to nie o to chodzi. Pytanie jest, po co się modlę? Dlaczego się modlę? Czy po to, aby zwrócić na siebie uwagę i pokazać, jakim jestem świetnym człowiekiem? Czy po to, aby oddać cześć i chwałę samemu Bogu? Dlatego Jezus mówi, kiedy się modlisz, to znajdź zaciszne miejsce. I tam porozmawiaj ze swoim Ojcem, który widzi w ukryciu i On odpłaci Tobie. Tu nie chodzi o listę rzeczy do zrobienia, tu chodzi o rozmowę. A potem mówi, nie bądźcie jak poganie, którzy dla swojej wielomówności myślą, że będą wysłuchani. Wielomówności, znaczy Jezus mówi, nie paplajcie jak poganie. Dosłownie to słowo to oznacza. I tutaj ma na myśli to, że w tamtych czasach w religiach pogańskich istniało przekonanie, że modlitwa nie jest rozmową z Bogiem, ale modlitwa jest sposobem na to, aby coś na bóstwie wymusić, aby coś od Niego uzyskać. Dlatego poganie często w swoich modlitwach musieli powtórzyć określone frazy, określone formuły, zaklęcia, a najlepiej tam jeszcze wrzucić imię bóstwa do środka i musieli te zwroty, formuły, frazy powtórzyć dość dużo razy, aby wtedy uzyskać określony efekt i wymusić coś na swoim bóstwie. To była taka transakcja. My powiemy odpowiednie rzeczy, a Ty musisz dla nas coś zrobić, czego my oczekujemy. I czasy się zmieniły, ale wielu chrześcijan myśli podobnie, że coś muszą wyznać albo ogłosić, albo użyć imienia Jezus odpowiednio dużo razy, a wtedy Bóg na pewno na taką modlitwę odpowie. A czasami jeszcze ten problem sięga głębiej w nas. Bo myślimy, że życie chrześcijańskie jest taka transakcja właśnie, że ja robię swoje, a Bóg zrobi swoje. I Tim Keller w jednym ze swoich kazań porównuje takie spojrzenie na chrześcijaństwo jak na relacje między właścicielem mieszkania a lokatorem, który to mieszkanie wynajmuje. To mogą być bardzo dobre relacje, ale te relacje są oparte na liście praw i obowiązków. Każdy ma swoje prawa i swoje obowiązki. Lokator ma prawo mieszkać w mieszkaniu pod warunkiem, że wypełni swoje obowiązki, pod warunkiem, że płaci za wynajem, pod warunkiem, że dba o mieszkanie i go nie niszczy, pod warunkiem, że nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Wtedy ma prawo mieszkać w tym mieszkaniu. A właściciel ma prawo pobierać czynsz, opłatę za wynajem, ale wtedy, kiedy udostępni to mieszkanie swojemu lokatorowi, kiedy dokonuje napraw, usterek. A więc ja ci coś daję, ty mi coś dajesz i na tym to polega. To jest biznesowy sposób patrzenia na relacje i niektórzy w podobny biznesowy sposób patrzą na relacje z Bogiem. To jest taki biznes. Ja mu coś daję, on mi też coś daje. Ale Jezus przyszedł, aby zmienić nasze spojrzenie na Boga, na nasze życie z Bogiem. A robi to, ucząc swoich uczniów, jak się modlić. I dalej mówi tak. Wymódlcie się w taki sposób. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Te dwa słowa wszystko zmieniają. Te dwa słowa Ojcze nasz wyrażają bliskość z Bogiem, która dla ludzi w czasach Jezusa była szokująca, a wręcz obraźliwa. Jakiś czas temu Mac Johnson, próbując wyjaśnić, jak bardzo ten rodzaj bliskości był obraźliwy dla ludzi tamtych czasów i szokujący, powiedział, to było tak obraźliwe i szokujące, jak dla nas by było, gdybyśmy pojechali do Krakowa, do kościoła mariackiego, poszli na sam przód tego kościoła, przeszli przez barierkę przed ołtarzem, a potem usiedli sobie na podłodze przed ołtarzem i zaczęli rozmawiać z Bogiem. Tego się nie robi. Tak się nie zachowuje. W czasach Starego Testamentu ludzie rozmawiając z Bogiem używali różnych tytułów. Nazywali Go Stwórcą, Panem, Królem, Władcą, Sędzią, Prawodawcą. Czasami mówili, Boże, skało moja, twierdzo moja, ale bardzo rzadko nazywali Go Ojcem. Kiedy czytamy cały Stary Testament, to tylko 7 razy do Boga ludzie zwracają się, używając tytułu Ojciec. I to też nie w osobistej, indywidualnej modlitwie, ale kiedy jako cały naród przychodzą do Boga i nazywają Go Ojcem. I to też nie myśleli o Nim jako Ojcu w takiej osobistej relacji, ale Ojciec używali w znaczeniu Stwórca. Stwórca świata albo Twórca narodu, Ojciec narodu. Oto przychodzi Jezus i mówi, jestem synem Boga. Bóg jest moim Ojcem. I modli się do Niego i mówi, mój Ojcze. I mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto mnie poznał, poznał Ojca. Ja wykonuję dzieła Ojca. Ja robię to, co Ojciec robi. Ja jestem drogą do Ojca, jedyną drogą do Ojca. A sam Ojciec potwierdza to wszystko i mówi, to jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. To jest Syn mój ukochany. W Nim mam upodobanie. Jezus wszystko zmienił. I Jezus przyszedł po to, aby otworzyć nam drogę do nowej relacji z Bogiem. Ale przyszedł także po to, aby zmienić nasz sposób postrzegania Boga. Bo nagle odkrywamy, że On nie jest surowym sędzią, nie jest księgowym, nie jest dobrotliwym dziadkiem, ale On jest Ojcem. I że możemy mieć taką relację jako z Nim, jaką dziecko ma ze swoim tatą. To jest ten rodzaj więzi. To nie jest ta więź, która łączy właściciela mieszkania i jego lokatora, któremu to mieszkanie wynajmuje. Lokator ma prawo mieszkać w mieszkaniu na podstawie tego, co robi. Czy płaci, czy nie płaci. Dziecko ma prawo mieszkać w mieszkaniu nie dlatego, że coś robi albo czegoś nie robi, ale dlatego, kim jest. Jest częścią rodziny. I to jest zupełnie inna relacja. W rodzinie lubimy spędzać ze sobą czas. Nie dlatego, że jest ogólnonarodowe prawo, które zobowiązuje członków rodziny do spędzania czasu. Mężowie i żony mówią sobie nawzajem, że się kochają i mówią swoim dzieciom, że ich kochają. Nie dlatego, że tak nakazuje ustawa. Ale spędzamy ze sobą czas. I mówimy, że się kochamy, bo my naprawdę się kochamy, bo jesteśmy częścią rodziny. I nawet jeżeli są rzeczy, których nie lubimy, kto lubi prać, sprzątać, prasować, gotować, robić zakupy, wynosić śmieci, kosić trawnik, nikt za tym nie przepada, ale robimy te rzeczy, bo się kochamy, bo jesteśmy częścią rodziny, a nie dlatego, że mamy listę rzeczy do zrobienia. I właśnie podobnie jest z relacją z Bogiem. My nie rozmawiamy z Bogiem, bo musimy. My nie rozmawiamy z Bogiem, bo taka jest lista zadań do zrealizowania, ale rozmawiamy z Nim i żyjemy, ponieważ Go kochamy. Ponieważ jesteśmy Nim tak zachwyceni, że chcemy być i żyć w bliskości z Nim, ponieważ chcemy spędzać czas ze swoim Ojcem. Chcemy być blisko swojego Ojca. I tak w tym miejscu muszę się zatrzymać na chwilę, bo mam świadomość tego, że dla nie wszystkich słowo ojciec to słowo, które przywodzi na myśl dobre skojarzenia. Niektórzy, kiedy słyszą ojciec, to budzi najgorsze, najsmutniejsze, najbardziej bolesne wspomnienia z ich dzieciństwa. I trudno im zrozumieć Boga jako ojca. Michel Foucault, francuski filozof, jako dorosły człowiek wiele uwagi w swoich pracach poświęcał problemowi nadużywania władzy i nadużywania autorytetów. I okazało się, że to jego zainteresowanie nadużywaniem władzy i autorytetów miało swoje źródła w jego dzieciństwie. Jego ojciec, znany chirurg, był bardzo surowym i zasadniczym człowiekiem, który wiele wymagał. I miał taką wizję dla swojego syna, że nie chciałby jego syn był mięczakiem, chciałby był prawdziwym mężczyzną, twardym facetem. W związku z tym, kiedy jeszcze Michel był małym chłopcem, ojciec zabierał go na salę operacyjną i kazał mu być świadkiem, patrzeć na to, jak dokonuje amputacji nogi. Dla mojego chłopca te obrazy były tak przerażające, że zostały z nim do końca życia. I są ojcowie, którzy krzywdzą swoje dzieci, którzy zaniedbują je, którzy zabrali im dzieciństwo. Lee Strobel, znany chrześcijański apologeta, przeanalizował życiorysy kilku, a właściwie wielu znanych ateistów, takich jak Voltaire, Sartre, Hume, Wells, Nietzsche i odkrył wspólny mianownik, że wielu z tych ludzi, a właściwie większość z tych ludzi, miało bardzo skomplikowane relacje ze swoimi ojcami. I trudno im było uwierzyć w Boga jako ojca, jako dobrego ojca. I czasem tak jest z nami. Ale okazuje się, że kiedy przychodzimy do Boga i chcemy Go poznać i zaczynamy budować z Nim relacje, to może wiele zmienić w naszym życiu i głębiej, niż się spodziewamy. Jedna z moich ulubionych historii to historia, którą opowiada znany, już nieżyjący kaznodzieja Fred Craddock, który mówił o tym, jak któregoś razu ze swoją żoną wyjechali na urlop w góry. Mówi, siedzieliśmy sobie z żoną w restauracji, jedliśmy kolację i nagle pojawił się znikąd starszy pan o siwych włosach i mówi, jesteście tu na urlopie. A Fred popatrzył na niego, mówi, nie mam ochoty z nim gadać. Najchętniej powiedziałbym, idź sobie. Mówi, tak, jesteśmy na urlopie. A skąd jesteście? Pytał dalej starszy pan, który się w ogóle tym nie przejął. A, z Oklahomy. A czym się zajmujesz? I Fred mówi, jak mu powiem, na pewno sobie pójdzie. Jestem pastorem, kaznodzieją. A starszy pan mówi, o, wspaniale, pewien pastor, pewien kaznodzieja naprawdę zmienił moje życie. A potem mnie pytany odsunął z krzesełko, usiadł i dosiadł się do ich stolika i mówi, wiecie, bo ja się urodziłem w tych okolicach, w tych górach. Stąd pochodzę. Moja mama nie miała męża. Nigdy nie poznałem swojego ojca. W tamtych czasach takie dzieci jak ja nazywano dzieci albo nieślubnymi dziećmi, albo dziećmi z nieprawego łoża, a często nazywanych po prostu bękartami. Koledzy w szkole naśmiewali się ze mnie, wytykali mnie palcami. Moja mama trzymała się z dala od ludzi z miasteczka, bo kiedy szliśmy przez miasteczko, ludzie przyglądali się bardzo uważnie nam i pokazywali palcami. Czasem zdarzało się, że ktoś uważnie mi się przyglądał, jakby próbował zgadnąć, kto jest moim ojcem. A czasem ludzie pytali wprost, a kto jest twoim tatusiem? Nie znosiłem tego pytania. To było najgorsze pytanie, które można było mi zadać. Kiedy byłem nastolatkiem, znalazłem pewien kościół nieopodal. Lubiłem tam chodzić, bo tam był taki pastor, który był wysoki, miał długą, czarną brodę, głęboki głos, ale najfajniejsze były jego kazania. Więc słuchałem tych jego kazań, ale ponieważ nie do końca czułem się tam mile widziany, więc zawsze przychodziłem, jak tylko na pewno coś zaczęło i wychodziłem, kiedy się kończyło. Któregoś razu jednak nie udało mi się tak wyjść szybko, jakbym chciał, ponieważ zrobił się tłok w przejściu i nagle poczułem czyjąś ciężką dłoń na swoim ramieniu. Odwróciłem się, a to był pastor. I patrzył na mnie swoim przenikliwym wzrokiem. Uważnie mi się przyglądał. I w pewnym momencie mówi, a ty jesteś dzieckiem... I tu zawiesił głos. A ja wiedziałem. Za chwilę padnie to pytanie. Za chwilę padnie właśnie to pytanie. I poczuję się skrzywdzony, zraniony i nigdy więcej nie wrócę. On przyglądał mi się uważnie i mówi, ty jesteś dzieckiem. A tak, już widzę rodzinne podobieństwo. Ty jesteś dzieckiem Boga. Idź i odbierz swoje dziedzictwo. I wyszedłem innym człowiekiem. I to prawda. Niektórzy z nas nie mieli dobrych ojców. Niektórzy z nas nie mieli szczęśliwego dzieciństwa. Na niektórych z nas słowo ojciec może niedobrze się kojarzyć, ale kiedy przychodzimy do Boga i odkrywamy w Nim swojego ojca, to możemy odkryć właśnie, co to znaczy mieć ojca po raz pierwszy w życiu. I co to znaczy być dzieckiem po raz pierwszy w życiu. I to dzieckiem nie byle kogo, bo dzieckiem samego Boga. I to zmienia naszą perspektywę na Boga, na to, kim On jest. Ale to też zmienia perspektywę na nas samych, bo odkrywamy swoją nową tożsamość. Jestem dzieckiem Boga. I to jest najważniejsza tożsamość mojego życia. Ponieważ mając tą tożsamość, patrzę na wszystko inne w życiu w inny sposób. Inaczej postrzegam wartość tego, co dzieje się wokół, wartość życia. Bo życia już nie mierzę sukcesami i porażkami. Nie mierzę tym, ile mam albo ile nie mam. Nie mierzę tym, jak duże jest moje konto w banku, jakie mam tytuły, jaką karierę, jakie stanowisko, jaką pracę, jaki dom, bo jestem dzieckiem Boga. Kiedy skończyłem studia w Lincoln i wróciłem do Polski, to był rok gdzieś 2002-2003, kiedy usiadłem i zacząłem pisać taki swój własny dziennik. I wtedy ten dziennik niedawno znalazłem, zacząłem go sobie na nowo czytać. I wtedy napisałem myśl, która jest ciągle aktualna. Bo napisałem coś takiego, że życie i okoliczności mogą nas obedrzeć z wielu naszych życiowych ról. Śmierć i choroba mogą zabrać nam przyjaciół, rodziców, bliskich, znajomych. W jakimś momencie mogę przestać być dzieckiem swojego ojca czy swoich rodziców, bratem czy przyjacielem, bo śmierć zabierze bliskie osoby. Choroba czy sytuacje wokół mogą pozbawić nas naszych życiowych ról. Mogę stracić pracę i przestać być kimkolwiek jestem, nauczycielem czy kaznodzieją. Ja potem napisałem takie zdanie i może się zdarzyć, że kiedyś będę musiał zamienić kaznodziejski pulpit na szpitalne łóżko. Ale nikt nigdy nie pozbawi mnie przywileju bycia dzieckiem Boga. To jest najważniejsza rola i najważniejsza tożsamość. Ale mam taką świadomość, że nie każdy z nas może się nazywać dzieckiem Boga. Bo nikt się nie rodzi dzieckiem Boga. My rodzimy się Bożymi stworzeniami. Wszyscy jesteśmy Bożymi stworzeniami. Ale Bożymi dziećmi się stajemy. Stajemy się wówczas, kiedy zaczynamy wierzyć, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, po to, aby dać nam nowe życie. I kiedy świadomie podejmujemy decyzję, aby poddać Jemu swoje życie. Wtedy stajemy się Bożymi dziećmi. A więc ta prosta modlitwa, Ojcze nasz, te proste słowa, tak naprawdę konfrontują nas i stawiają przed pytaniem, czy Bóg naprawdę jest moim Ojcem i czy podjąłem decyzję, aby stać się Jego dzieckiem, aby poddać Jemu całe swoje życie. Bo prawda jest taka, że kiedy poznajemy Jezusa jako swego Zbawiciela, wtedy też poznajemy Boga jako swojego Ojca. A więc jak to jest dzisiaj? Czy znam Boga jako swego Ojca? Czy znam tylko swoje wyobrażenie o Nim?